pocieszające, bo tam w Stanach Zjednoczonych ojciec Zbigniew mówił, że również środowiska pro-life amerykańskie z Indiana dowiedziały się o tej manifestacji pod polskim konsulatem i tam też zgłosili swój udział. No to będzie bardzo ciekawe. Ja tutaj w tłumie tych flag, bo teraz jest powtórzenie tej transmisji, obserwuję w tłumie, tam jest jedna flaga amerykańska.
O, widziałem siostrę z Detroit.
A, no właśnie.
Widziałem ją.
A jak będzie...
Pozdrawiam ją, jak słyszę.
A jak będzie w Chicago, będzie zapewne też trochę polskich flag i trochę amerykańskich może być też.
Będą. Ja myślę, że na pewno, ja przynajmniej ogłaszałem tym swoim tutaj znajomym, przyjaciołom, tym, którzy mnie słuchali w kościele, to im ogłaszałem, żeby zabrali. Ja przypuszczam, że na pewno będzie. A tak odnośnie pro-life, tak jak ja zauważam, jednak Amerykanie troszeczkę już zrozumieli swój błąd i ten ruch pro-life się tutaj rozwija coraz bardziej. To jest pocieszające w tej chwili. Oni już przeszli przez ten taki, powiedziałbym, kryzys prawie 30 lat, prawda?
Tak, są lata 60, prawda, 70,
tak,
tego kryzysu.
No, ja już tak mówię o 30, ale to już jest więcej, to już prawie 40 lat. No i oni chyba już przez to przeszli i zauważyli, że to było błędne i ten ruch pro-life się rozwija. To jest widoczne. Ja tu chyba w tamtym czy poprzednim roku tak normalnie takim miasteczkiem jadę i patrzę, a tam ludzie na ulicach stoją w takim deszczu, prawda? I modlą się. To było pocieszające. Tak myślę, że to jest przyszłość tego ruchu pro-life. On przemoże. Myślę, że nas wesprą. Też mi ojciec Zbigniew, bo rozmawiałem z nim i też mi właśnie o tym mówił, że mają z Indiana przyjechać.
Panie...
Ale jeszcze tak, jeśli ojciec pozwoli, to jeszcze taką drugą, troszkę nieciekawą wiadomość. Myślę, że to się nie potwierdzi. Otóż wczoraj słucham, jeden z takich komentatorów z Polski podawał wiadomość, jakoby na Woodstock miał przyjechać ksiądz biskup Pieronek, że prowadzą z nim rozmowy, no i tam wymieniał olejnik, szczukę i tych innych, lisa i tak dalej. No byłoby to dla mnie, no już nie wiem, jakbym to odebrał, gdyby do tego doszło.
No cóż, ja już widziałem wspomnianego biskupa w Święciu Drukarni w Gazecie Wyborczej. Także w zasadzie to, panie Janie, powiem też tak, no pewnie, że byłoby to takie, no dziwne, delikatnie mówiąc. Natomiast też z drugiej strony, patrzmy, ten świat już różne dziwne rzeczy widział.
Tak. Niejednemu się jeszcze przytrafi różnie, ale my musimy patrzeć.
Tak, chodzi o to, tutaj wyczuwam w pana tym tutaj głosie, że chodzi o to, żeby nie dać się zachwiać też w swojej pewności, co jest wartością, co jest dobrem, tak. Prawda, bo to
wartość,
o to chodzi.
Jak patrzeć na 10 Bożych przykazań i nimi się kierować i sumienie, kształtować sumienie i jego też słuchać.
Panie Janie, pozdrawiam rodzinę pana, małżonkę, dzieci.
Akurat małżonka słucha tutaj i nawet mnie zachęciła, żeby przedzwonić. Ja pozdrawiam wszystkich ojców i dziękuję za to, co robicie, bo rzeczywiście, właśnie żona przyjechała z pracy i mówi tak, że nawet koleżanki w pracy mówiły, że to i ta odwaga Radia Maria, zwłaszcza ojca dyrektora, jest nieoceniona. Coraz częściej się spotyka w tej chwili takie zdanie. No za właśnie. To wam dziękujemy.
Czy na tę okoliczność jakiś wiersz mamy, panie Janie?
Ojcze, mam, ale musiałbym go szukać i prawdopodobnie go wezmę nawet w sobotę, ale musiałbym go szukać, a to by trochę potrwało. Nie przygotowałem, musiałbym go szperać.
No to to w sobotę będzie wiersz.
Być może, że w sobotę bym go powiedział. No taki okazjonalny właśnie, to już przed paru lat, który właśnie mówił o życiu, o tych sprawach, ale nie w tej chwili, nie przygotowałem.
No to w sobotę pod konsulatem, a my następnym razem bardzo prosimy o ten wiersz.
Dobra.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Bogiem, ojcze.
Z Bogiem, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję gorąco panu Janowi z Chicago, no całej też rodzinie, jak słyszeliśmy, za te słowa. No popatrzmy, że tak teraz patrzę na te obrazy, jeszcze w telewizji trwam, I są ludzie starsi, i są ludzie młodzi, i są dzieci, i są ludzie dorosłego wieku. Popatrzmy, że jest to środa, dzień powszedni, dzień pracy, a zatem wiadomo, że na takiej manifestacji ci, którym najłatwiej jest przyjechać, to są ci, którzy nie pracują, czyli kto? Bezrobotni albo już emeryci. Ale są i też ludzie młodzi z dziećmi swoimi, którzy również mogli tutaj przyjść. Nie ma w tym nic jakiegoś nadzwyczajnego. My się cieszymy, cieszmy się każdym człowiekiem, nie różnicujmy, że ten jest stary, to już jest zły, ale ten jest młodszy, to jest, no to jest konsekwencja też tego, prawda, spojrzenia na życie, że tam jak ma 9 miesięcy, to może żyć, jak ma 7 czy tam 6 tygodni, to można go zabić. Nie, to nieprawda. Życie od początku jest święte, tak przed narodzeniem, jak i po narodzeniu, i także wszyscy ci, którzy tutaj byli na tym marszu, niezależnie od tego, nikomu metryki urodzenia nie sprawdzał dowodu osobistego, ile ma lat, do jakiej, czy należy do jakiejś partii, jakie ma poglądy, jaki kolor skóry i tak dalej. Nikt tego nie sprawdzał, bo to nie było żadne kryterium. Chcesz wyrazić swoją solidarność w dobrem, a dobrem jest życie, przyjdź i bądź tutaj, wyraź te swoje poglądy. I tak to było. To, co tutaj teraz jest bardzo przemawiające również do serca, gdy tak się patrzy, ogromny spokój ludzi, którzy tutaj idą, jakiś uśmiech na twarzach, też skupienie, modlitwa. Tu nie ma jakichś tam krzyków, wyzywania innych, prawda, wysyłania w kosmos, tak, czy coś takiego. Po prostu jesteśmy za życiem, to jest pozytywne, to jest coś pozytywnego. Nikogo nie wykluczamy, nikogo nie obrażamy, nie oskarżamy o coś tam, chronimy życie. To jest coś wartościowego. No tak, takie mi się nasuwają refleksje, gdy patrzę na te obrazy teraz w telewizji Trwam, które pokazują nam już to, co działo się po mszy świętej. Chwila oddechu, zaśpiewa znów Marzena Grzymała.
najpierw na ubiczowanie, potem na ukrzyżowanie. Ach, Jezu zgardzony na śmierć za.
Marzena Grzymała, płyta już, no, masuje lata, 2005 rok, pamiętam, prezentowaliśmy ją jako jedna z pierwszych, chyba jedyna rozgłośni, a tak w całości, bardzo, bardzo dobre jest to przypominanie pięknych tekstów wielkopostnych naszych pieśni, w których jest cała Ewangelia zawarta, a z drugiej strony nowa, może czasami zbyt nowoczesna, chociaż mi się bardzo podoba aranżacja tych utworów. Wracamy do naszej rozmowy, rozmowy o Marszu Życia w Warszawie, który miał miejsce już wczoraj, w środę, 28 marca. Słucham Radia Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi skąd?
Kłania się Wybrzeże Gdańskie. Proszę Ojca, gratuluję oczywiście całego przedsięwzięcia. Jestem stałą słuchaczką radia. Chciałam tylko dołożyć małe uzupełnienie, bo przez cały czas przewija się data 56 rok jako początek eksterminacji w formie aborcji.
Tak, to jest to prawo stalinowskie, prawda?
Tak, ale ja jestem osobą, która nie została eksterminowana w roku 50.
Aha.
Bo wtedy była inna trochę furtka. Mianowicie żony mężów chorych na gruźlicę miały prawo, były wręcz atakowane właśnie ofertą usunięcia ciąży. I ja byłam właśnie przedmiotem takiej oferty.
Takiego nacisku, presji, tak, prawda?
Tak, znaczy ja byłabym podmiotem tej oferty. I no niestety wbrew oczekiwaniom urodziłam się cała i zdrowa.
No nie, no to ja z tego powodu jestem szczęśliwy, że wbrew oczekiwaniom pani na świat przyszła, bo możemy dzisiaj...
Oczekiwaniom lekarzy
tak,
i...
Tak, tak. Tak się uśmiecham.
Jeszcze była ta furtka, podejrzewam, no, że ona była szeroko nadużywana, nawet jeżeli...
No ale przy tej okazji zobaczmy, jak to historycznie było, prawda? Bo przed wojną było to zupełnie zakazane w prawodawstwie polskim. Tak. Później, żeby rozwinąć, prawda, to nowe, najwspanialsze, najszczęśliwsze państwo socjalistyczno-komunistyczne po wojnie.
Trochę wytrzewione tak, jednak przez wojnę.
Stopniowo wprowadzano właśnie coś takiego. Równolegle...
Takie przedbieżki, można powiedzieć, tak, niestety.
Tak, tak, niestety to było... To no, bardzo, bardzo trzeba o tym mówić, trzeba to przypominać, bo dzisiaj...
No więc cały czas przewija się data 56. Ja oczywiście nie pamiętam, w jakiej randze było, czy to rozporządzenie tylko, czy rozporządzenie na podstawie jakiejś ustawy sejmowej. Nie pamiętam. Wiem tylko, że mama kilkakrotnie o tym wspominała.
Muszę panu inżynierowi Antoniemu Ziębie tutaj zadać zadanie, żeby sprawdził to wszystko i dotarł do...
Bo to było w 50. roku. Nie wiem... Aha. Kiedy to się zaczęło? Tylko wiem, że wtedy już to funkcjonowało.
No, wart dobre uzupełnienie. No ale cieszę się, że te oczekiwania zostały zawiedzione po prostu.
No myślę, że nie jedna. nie jestem jedyną osobą, której się udało. No i dobrej nocy życzę.
I Bogu dzięki, dziękuję. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Dzięki.
Bardzo, bardzo ważne, ciekawe uzupełnienie, o czym tutaj pani powiedziała, bo zauważmy, to w ogóle ta mentalność walki z narodem polskim, z narodem, ona zaczęła się, no to wiadomo, że tam nie chcę już tak daleko odbiegać, wybiegać historycznie, to są te układy niemiecko-rosyjskie, jak chodzi o rozbiory Polski. Praktycznie Rosja była inicjatorem tych rozbiorów, tak można powiedzieć. No i później 23 sierpnia roku 1939, pamiętajmy tę datę. To jest data paktu Ribbentrop-Mołotow i tajnego protokołu, w którym ustalono, że Polska nie istnieje. Po prostu jest skazana na zagładę, na nieistnienie. Późniejsze konferencje, czy to, które się odbywały w Berlinie, NKWD przyjeżdżało do Gestapo, czy spotykaliśmy się w Zakopanem też na takich konferencjach. To były już na niższym szczeblu raczej konferencje wykonawcze. Jak to zrobić? Czy strzelać w tył głowy, czy gazować, czy palić, czy mordować, czy co robić? Skutki tych konferencji znamy, my nie znamy. Bardziej szczegółowych ustaleń i protokołów niestety archiwa jeszcze są, jak chodzi o badanie tych rzeczy, zamknięte, tych spraw zamknięte. A szkoda, bo gdybyśmy takie dokumenty mieli, jak mamy na przykład dokument konferencji w Wannsee, która jest uważana za początek decyzji o całkowitym wymordowaniu Żydów wszystkich w Europie. Gdybyśmy mieli także dostęp do takich dokumentów, zdaje się, że znalazłby się tam i też taki dokument jasno to stwierdzający. No ale mamy inne dokumenty. Hans Frank pisze w swoich dokumentach, dziennikach, że Polska to ma być taki 5-milionowy naród, czyści butów. Resztę trzeba po prostu zniszczyć, zabić. A tak to będzie rezerwuar siły roboczej. 3 klasy szkoły podstawowej, żeby umieli czytać i rachować tam do 100, czy tam do iluś tam do 200. I to jest wszystko, czym Polska miała być. I to też tak przejściowo. Też tak przejściowo. Bo w zasadzie później i ta rasa byłaby pod ludzi zupełnie już zbędna. To się tak zaczęło. Hitler mówi, niech rozpijają, niech spożycie alkoholu wzrasta do 10 litrów czystego spirytusu na głowę statystycznie, rocznie, i niech stosują masowo, jak to wyraził się, skrobanki. Wtedy tak to mówiło. Niech, przepraszam za to brutalne słowo, niech tak robią. Z kolei ze wschodu, i to jest tutaj to propaganda, zakłamanie, tutaj nie mówiono brutalnie o skrobankach, o rozpijaniu, tylko mówiono o wolności. Wolność kobiety. Identycznie to, co dzisiaj słyszymy. Wolność kobiety, godność kobiety, życie kobiety. No, nie dodano, że nie chodzi tu wcale o tę kobietę jeszcze nienarodzoną, bo o jej godność, życie i wolność nikt się tutaj nie troszczył. No ale Bogu dzięki, że i takie kobiety, jak chociażby przed chwileczką, wtedy nienarodzone, udało im się tego wyroku uniknąć jakimś tam sposobem i dzisiaj możemy o tym mówić. To są też ocaleńcy z tej zagłady. Dziękuję raz jeszcze za ten telefon i gorąco panią raz jeszcze pozdrawiam. Słucham Radia Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Władysława Przesetla.
No witam pani Władziu. Była pani zdaje się dzisiaj, tak?
Ojcze, chciałam więcej coś powiedzieć. Nie byłam, bo właśnie siedziłam, ale w szpitalu. Wróciłam właśnie...
To pani jak wielu innych duchowo się łączyło. Była duchowo, tak.
Siedziłam wszystko. Ale niemniej jednak chciałam dać takie świadectwo, co na dole się dzieje. Na dole, jak to się mówi u ludzi, można powiedzieć starszych, bo przeważnie były panie i to warszawianki, przeważnie starsze i to po 80, prawie 90 lat. I o co chodzi? Kiedy chciałam pozbierać, a ja no właściwie byłam dosyć poważnymi powikłaniami serca, także... Ponad miesiąc czasu. Minął miesiąc akuratnie, jak dzisiaj wróciłam. I kiedy chciałam pozbierać podpisy, bo nasz dziennik mimo, że prenumeruje, ale wykupywałam tam codziennie dziennik i wycinałam, chciałam powycinać te do pana marszałka, te wszystkie protesty, żeby tego. Kiedy chciałam pozbierać te protesty, proszę mi wierzyć, nie wiem. I to panie warszawianki, które przeżyły powstanie warszawskie, starsze panie, nie chciały mi 15 podpisów. Ja nie mogłam w szpitalu zebrać. Proszę mi wierzyć, ja byłam zaszokowana. A jakie epitety wobec mnie były? niesamowite. A Radio Maryja, to tym panią to były, a wszystkie seriale to spasjonowały się w serialach. Mnie to przeraziło, to wszystko. Ja miałam Radio Maryja, to szczerze mówiąc, wszystkich tak drażniło, żeby tylko nawet msza święta, kiedy się zaczynała, to uciekały z pokoju i już kąpiel, już to, już tamto, aby nie słuchać. Za mentalność, i tak pomyślałam sobie, jaka mentalność telewizyjna jest ludzi, i to w podeszłym wieku. Wstyd, że to starsze osoby takie myślenie mają. Ojcze, to jest przerażające. Ja przyjechałam zszokowana. Ja byłam tak poważna, miałam takie bardzo poważną sytuację. Niesamowitą sytuację miałam poważną. Można powiedzieć, liczyłam się już, można, no, z różnymi, różna sytuacja, taka była poważna. Ale to, co przeżyłam, musiałam zmieniać 3 razy pokoje. Ze względu na Radio Maryja. Mimo, że miałam naprzód słuchawki, później mi słuchawki porwano.
Tak, ale pani Władysława, ale z tego, co pani mówi, to jest jeden pozytywny wniosek. No owszem, no pani musiała swoje przecierpieć, ale zapewne pani to przyjęła z radością.
Ja się cieszę, że mam, że ja przyjęłam, tak.
Ale,
ja
to... ale proszę posłuchać, jeden pozytywny wniosek.
Tak.
Nie jest prawdą to, co słyszałem w telewizji TVN24, że to tylko starzy ludzie są zwolennikami Radia Maryja i Tadeusza Rydzyka, bo pani spotkała akurat takich starszych ludzi, którzy nie są słuchaczami, nie są zwolennikami, a wprost przeciwnie.
Panie 80-letnie serialowe zwolenniczki. I wszystkie seriale, jakie tylko w telewizji idą, i to potrafiła być 12 godzin. Była taka sala, że 12 godzin szedł telewizor od rana prawie do północy. I już nie tego. Kiedy ja włączyłam Radio Maryja, to zaraz do mnie na skargę na mnie biegały.
No cóż.
Do tego stopnia. Ojcze, ja wprost myślę, gdzie w naszym narodzie też jest, ale to przede wszystkim powiem, warszawianki, panie.
No i to też niektóre...
To daje do myślenia.
Tak.
To jest daje do myślenia.
Pani Władysławo, no to cieszę się, że pani potrafiła przyjąć to cierpienie, tak jak to pani powiedziała. Tak. Oby z tego wynikło dobro. Także dziękuję za telefon. Pozdrawiam panią.
Szczęść Boże. Dzisiaj słuchałam, cały przebieg był przepiękny. Co jeszcze, ojcze? Właśnie kończąc, kiedy z szpitala było o godzinie, wyszłam o 4:00, ale do końca tej demonstracji dosłownie puściłam na radio tak półgłosem, niech te panie, te przeciwniczki słyszą to wszystko i sobie myślę, niech posłuchają, niech się może przekonają wreszcie.
No oczywiście, że tak. Dziękuję, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, ojca dyrektora, wszystkich serdecznie was pozdrawiam.
Dzięki wzajemnie, z Bogiem.
Szczęść Boże.
Dziękuję, pozdrawiam panie Władysławie. No i te panie, które dodatkowo nie słuchają radia, ale i tak je pozdrawiamy. Ktoś lubi spędzać życie przed telewizorem na serialach, takie ma upodobania, okej, nie ma problemu, ale są i też, Bogu dzięki, tacy ludzie, którzy po prostu jednak nie wytrzymają bez jakiegoś zaangażowania się w dobro. Bo jakkolwiek, no, niczym złym nie są seriale, ale jeżeli one miałyby nas jakoś, powiedziałbym, rozbrajać z naszego entuzjazmu, z naszej chęci działania, z naszej chęci angażowania się w solidarnego, w dobre sprawy, jeżeli tak to miało być, no to trzeba by się zastanowić, czy może z czymś ja osobiście nie przesadziłem, jak chodzi o oglądanie tychże seriali, może za dużo, może jest ich za dużo, no ale to już jest decyzja każdego indywidualnie. Natomiast, no tak, z tego, co pani powiedziała, no faktycznie nie do końca prawdziwe informacje przekazywały tutaj dzisiaj niektóre telewizje komercyjne, bo one mówiły, że wszyscy starzy ludzie to są fanatyczni zwolennicy Radia Maryja, a tu się okazuje, że wśród ludzi starszych są też i fanatyczni przeciwnicy tego radia. Dlatego, no, nie jest świat czarno-biały, są różne odcienie, drodzy panowie dziennikarze telewizji komercyjnej, i zwróćcie też na to uwagę. Zachęcam do tego, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka i potępiać w czambuł, ale spróbować zauważać pewne niuanse, rozróżnienia, także to na pewno doprecyzuje obraz widzenia świata. Tak bym może to Tak bym może to skonkludował tutaj. Raz jeszcze pozdrawiam Pani Władysławo i pozdrawiam panie, które tam w szpitalu również są. Miłego oglądania serialu dla niektórych, dla innych, a dla wszystkich szybkiego powrotu do zdrowia. Słucham Radio Maria. Halo? Halo? Słucham Radio Maria. O, i tu się nam ktoś wyłączył. Może w takim razie odbiorę ten telefon. Słucham Radio Maria. Halo? Halo?
Cześć Boże, Danuta z tej strony, z Warszawy.
Cześć Boże, Pani Danuto. O, warszawianka, czyli Pani była dzisiaj na
manifestacji. Księdza Popiełuszki.
O, wspaniała sprawa.
Kochany księże, ja tak myślę, uczestniczyłam z proporcją księdza Popiełuszki w poprzednich marszach. I pierwszy marsz w 96 roku był właśnie z tego samego miejsca. Było nas mniej osób. Drugi był z kościoła Świętego Krzyża. Już widać nas było bardziej, ale przy trzecim marszu, jak przeszliśmy przez całą Warszawę, gdybyśmy szli tak dzisiaj, to byśmy byli bardziej widoczni i byłoby naprawdę mniej byśmy ukryci, bo w tej chwili obróciliśmy się jakby wokół własnej osi. Było bardzo mało miejsca, żebyśmy mogli pokazać naszą obecność. Przepiękny był ten trzeci marsz w 96 roku. I tak mi się wydaje, bo niedługo być może, że będziemy ponownie maszerować. Myślę, że może przed samym głosowaniem. Zróbmy ten marsz tak jak wtedy, żebyśmy przeszli przez pół Warszawy, żeby każdy mógł widzieć, ile faktycznie nas jest, prawda?
Tak, ale to ja powiem Pani Danuto, że to właśnie po kolei, wszystko po kolei. Trzeba zacząć od czegoś. Zaczęliśmy dzisiaj od tego spotkania na Placu Trzech Krzyży. Okazało się, że ten plac, jak Pani mówi, był ciut za mały. No to przechodzimy do większych spraw.
Tak, to jest jedno. Druga sprawa. Myślę o reklamie. To jest brzydkie słowo w stosunku do sytuacji, bo sytuacja jest dramatyczna. Ale myślę o tym, że dobrze by było, żeby właśnie nie wszyscy słuchają Radia Maryja, żeby były plakaty na mieście. Żeby były plakaty w kościołach.
O tak, o tak. Bardzo, bardzo dobrym tutaj było taką decyzja księdza biskupa Andrzeja Dzięgi, który w sandomierskiej diecezji list do kapłanów wysłał, zachęcając, tak. że nie widzi przeszkód, aby diecezjanie uczestniczyli w tym marszu życia i wielu z diecezji sandomierskiej przyjechało tutaj do Warszawy dzisiaj, wczoraj właściwie.
I teraz, jeżeli mogłabym o tych plakatach prosić, następna sprawa. Przypomina mi się cudowny profesor Fijałkowski. I myślę, że powinniśmy też pomyśleć o zmianie nazewnictwa, co bardzo jednak wpływa na młode pokolenie. Kobieta ciężarna, to się kojarzy z ciążą, z ciężarem, prawda? A to jest stan błogosławiony, a to jest radość, a nie ciąża, nie ciężar.
Może być kobieta w stanie błogosławionym, lub kobieta spodziewająca się dziecka, na przykład, to też pozytywnie mówi, że ona oczekuje, spodziewa się.
Tak. Bo jak kobieta brzemienna, to brzemię też jest czymś negatywnym.
Uwierającym.
Myślę, że powinniśmy pomyśleć, bo w stanie błogosławionym, no to my chrześcijanie, wszyscy wiemy, prawda? Natomiast ogólne nazewnictwo dla całego społeczeństwa powinno się coś zmienić.
Owszem, to jest też prawda i warto by było, żeby w tej ustawie, bo tam jest poprawka prezydencka, że państwo zapewnia opiekę kobiecie ciężarnej, warto by powiedzieć kobiecie spodziewającej się dziecka na przykład.
Tak. Tak.
I to by było już prawna zmiana tej mentalności takiej, którą tak. Nawet sam język, sformułowania językowe wytwarzają. To jest racja, tak?
No i jeszcze ostatnia sprawa, co chciałam zauważyć, że my mamy w tej chwili aborcję na żądanie. Bo każda kobieta może powiedzieć, ja zostałam zgwałcona. Prawda? A kto jej udowodni, że nie?
No, jest to rzeczywiście w tym momencie ustawa nieprecyzyjna, co to znaczy, że poczęcie jest efektem gwałtu, prawda? To znaczy, czy to ma być gwałt jakiś tam stwierdzony najpierw przez policję, czy coś takiego, czy to ma być, jak to ma, co to znaczy w ogóle? Pomijam w ogóle samą sprawę, że na przykład gdybym ja poczuł się w wyniku tego, że jakiś tam człowiek kogoś tam zgwałcił, to znaczy, co, nie mam prawa do życia, bo ktoś coś komuś zrobił? Co ja jestem winny jako trzecia osoba?
Że nawet sama ustawa jest taką ustawą legalizującą, umożliwiającą zabójstwo każdego dziecka. Tak samo lekarz aborcjonista może powiedzieć, to dziecko było chore.
Tak.
Może powiedzieć, może.
Oczywiście.
Chociaż sam jest przekonany i wie, że nie. Ale żeby chronić własną skórę i zarobić parę judaszowych srebrników.
No niestety, to jest prawda, co pani mówi. Takie możliwości tutaj, przynajmniej teoretycznie, można takie furtki sobie potwierać, prawda, w tym prawie, które jest, i takie praktyki niestety zbrodnicze uprawiać.
No i poza tym oczywiście, że każde życie, że jest to ludobójstwo. Po prostu ludobójstwo, eksterminacja narodu polskiego. A jeszcze chciałam, z kolei wracam do tematu eutanazji. My mamy w tej chwili też eutanazję, ukrytą eutanazję. I mnie nie stać na lekarstwa. Ja wiem, że pomału umieram, ale ja nie kupię sobie żadnego lekarstwa, bo mnie na to nie stać.
No, to jest kolejny wielki problem.
Prawda?
Jest kolejny wielki problem, tak.
No i młodzież, ludzie młodzi, którzy wyjeżdżają, ojciec mówił, że ma nas być 15 milionów i w szybkim tempie do tego zmierzamy.
Ale proszę zobaczyć, gdybyśmy na przykład tutaj postarali się o to, żeby coraz więcej dzieci się rodziło, coraz Polaków, żeby przybywało, żeby ten rozwój czy wzrost gospodarczy przeznaczać na inwestować właśnie w ludzi, to po jakimś czasie, nie mówię, że będzie to czas krótki, ale po jakimś czasie mądrego inwestowania w człowieka, doszlibyśmy do takiej sytuacji, że faktycznie i starsi ludzie czy schorowani by stać ich było na lekarstwa, i młodzi by mieli, prawda, się za co wykształcić po to, żeby jeszcze lepiej pracować, i w ogóle no, byłby ogólny rozwój, bo na tym polega ten rozwój. Natomiast w momencie, kiedy jeden element tego rozwoju podstawowy ucinamy, to znaczy nie ma ludzi, którzy by chcieli, nie wiem, uczyć się, robić jakieś wynalazki, innowacje techniczne, pchać do przodu ten rozwój, jeżeli ich nie ma, no to cofamy się, to jest po prostu ogólna zapaść. Także i na tym odcinku, o którym teraz pani powiedziała.
A jeszcze tak w tej chwili myślę, że powinny być przede wszystkim katechezy nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych. Jak ta pani, co przed chwileczką mówiła o szpitalu. I jest bardzo wielu ludzi dojrzałych, którzy naprawdę wymagają katechezy, gdzie trzeba byłoby się spotykać. Bardzo często jest teraz, że młodzi ludzie uczą swoich własnych rodziców. I dobrze by było, żeby były we wszystkich kościołach spotkania, katechezy, może tak jak chodzą dzieci do szkół, prosić rodziców ze szkół, z danych klas, na spotkania z księdzem. To jest rodzicom potrzebne, bo nasze pokolenie średnie to jest w tej chwili no naprawdę w takim dołku moralnym. I stąd mamy to, co mamy.
Ale jedno pokolenie jest w dołku moralnym, ale razem musimy z tego wszystkiego wychodzić.
A jeszcze ostatnia może sprawa. Cudowne były rodziny wielopokoleniowe. W tej chwili młodzi ludzie odchodzą, uciekają od rodziców, od dziadków. Jakież to było piękne, jak wszystkie, jak pokolenia mieszkały razem. Jak się wspierały razem. Rzadko, bardzo rzadko teraz to spotkać. Ja znam tylko kilka takich, może dwie, trzy rodziny, gdzie tak się szanują dziadkowie, dzieci, wnuki. I w takiej cudownej symbiozie żyją.
Dziękuję bardzo pani Danuto za tę refleksję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pozdrawiam, szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Te przemyślenia od grobu księdza Jerzego Popiełuszki. No, myślę, że także to spostrzeżenie o katechezie to nie było gołosłowne, ponieważ tam w zasadzie te spotkania ze światem pracy to były takie katechezy dla dorosłych właśnie, które ksiądz Jerzy przeprowadzał. I no cóż, kopalnia pomysłów duszpasterskich, działań. Warto z tego wszystkiego korzystać i także to dziedzictwo, tego dziedzictwa nie zatracać. Dziękuję pani raz jeszcze za telefon. Słucham Radia Maryja, halo? Halo? O, kolejny głuchy telefon mamy. Słucham Radia Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Michał z Płazień niedaleko Wysokiego Mazowieckiego.
Kłaniam się panie Michale.
No, może jeszcze nie panie. Jestem to... zaledwie 19-latkiem.
A nie, no to już trzeba mówić proszę pana, bo jak myśmy chodzili do liceum, to do nas już nauczyciele nie mówili, słuchajcie młodzieży czy coś, panie i panowie tak mówili i to nas wtedy tak podnosiło trochę. No ale to były dawne czasy. Dobrze, no Michale, jakie są twoje refleksje na ten temat, o którym dzisiaj mówimy?
Ja chciałbym zacząć od tego, że od tego tematu, że starzy ludzie tylko byli na tym właśnie pięknym marszu. Przede wszystkim jako środa jest to środek tygodnia szkolnego i niestety nie mogliśmy, ja i moi przyjaciele nie mogliśmy być, mieliśmy, studenci mieli egzaminy, ja na przykład miałem próbną maturę z języka polskiego i naprawdę nie dało się.
A chcieliście?
Oczywiście. Ja jak tylko miałem możliwość słuchania radia, właśnie słuchałem koronki razem z panami posłami. Także byłem bardzo, bardzo rad z wypowiedzi pana Mariana Piłki. Bardzo pozdrawiam. Podobało mi się naprawdę. I ja znam wielu moich rówieśników w moim wieku, trochę starszych, młodszych ludzi, którzy są naprawdę gorącymi orędownikami obrony życia. To jest taka pierwsza sprawa. Druga, jeśli chodzi o te kobiety, które szły w tej jakby kontrmanifestacji, które niosły sztandary, że chcemy decydować o naszym ciele. No, proszę bardzo, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby te kobiety decydowały o swoim życiu, o swoim ciele, ale jeśli w ich ciele już pojawia się zupełnie nowe życie i nowe ciało, także to już ich kompetencje jakby nie wchodzę w grę już.
Tak, no ja, Michale, jestem tutaj identycznego zdania jak ty, bo o swoim ciele, proszę bardzo, decydujcie, tylko że dziecko to nie jest twoje już ciało, tylko to jest ciało tego dziecka. To może zostawmy jemu decyzję na ten temat.
Dokładnie. I Panu Bogu.
No, przede wszystkim, prawda?
Tak. Jeśli Pan Bóg zechce, to żadne diagnozy lekarzy nie mogą wskazać takiego dziecka na śmierć. Także, a jeśli chodzi jeszcze o te dane, które były podawane przez media publiczne, no to są obrzydliwe kłamstwa i naprawdę przykro było słuchać, jak zaniżano statystyki z jednej strony, a zawyżano z drugiej. I ja tutaj może powiem w ten sposób, że wydaje mi się, że w tym momencie to szatan po prostu szaleje, a w takim momencie tata zawsze uczył mnie, żeby mówił Michale, jak szatan szaleje, to szepnij sobie, niech będzie Bóg uwielbiony. Ja właśnie chcę powiedzieć, że niech będzie Bóg uwielbiony, gdyż w tym momencie to jest po prostu szaleństwo szatana. Jeszcze miałbym taką prośbę do współradiosłuchaczy, gdyż jest nas wielu i każdy chciałby zabrać głos, a tak jak stoję tu godzinę i wybieram numer raz po raz i ciężko jest się naprawdę dodzwonić, żeby trochę skracać swoje dzieci, choć bardzo trafne, tak jak słucham cały czas Także te wypowiedzi, piękne świadectwa.
Michale, dziękuję Ci, życzę powodzenia tej próbnej, no ale jeszcze większego powodzenia na tej już prawdziwej maturze.
Dziękuję ślicznie. No tak oderwałem się od chemii, od biologii, moich przedmiotów, marzę o tym, żeby zostać lekarzem, więc proszę także o modlitwę w intencji mojej matury, która już tuż.
No, obiecujemy tę modlitwę. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
No proszę, taki człowiek młody myśli o tym, żeby marzy o tym, żeby zostać lekarzem. Myślę, że jeżeli ta droga tak dalej będzie prowadzić, to będziemy mieli jednego wspaniałego lekarza więcej. Oby tak się stało. Oderwany od chemii i biologii. To są oczywiście tu od razu zwracam się znów do tych wspomnianych pań, które manifestowały przeciwko zmianom w Konstytucji, przeciwko życiu. Drogie panie, no, jeżeli macie kontakt z jakimiś właśnie ludźmi, którzy młodymi, którzy przygotowują się do matury, mają na bieżąco chemię i biologię, no zapytajcie ich, jak to chemia mówi, jak biologia na ten temat. Ja już nie wnikam w Pismo Święte, może zostawię, trochę odsunę na bok, czy jakieś kodeksy etyczne, moralne, to zostawmy. Weźmy to, do czego wszyscy się zgadzają. Chemia, biologia, jak to jest właśnie, jak chodzi o początek życia człowieka. No, zobaczmy, no, po co będziecie, drogie panie, kogoś tam w kosmos wysyłać, czy tam wykluczać innych, bo to Polska rzekomo jest tylko i wyłącznie wasza. Spokojnie, trochę więcej spokoju, trochę więcej otwartości. No i jak mówię, jeżeli nie Pismo Święte, jeżeli nie wiara, jeżeli nie głos Boga, to przynajmniej to, co Pan Bóg nam dał, rozum prawda, na te osiągnięcia naukowe. No i zobaczmy, chemia i biologia. Cofnijmy się do matury naszej. Jak to jest? Co to się dzieje? Kiedy się zaczyna życie? Właśnie od tej strony chemicznej, biologicznej, genetycznej. Myślę, że co do tego, to nie ma chyba tutaj żadnej wątpliwości. No chyba, że ktoś akurat w tej dziedzinie jakieś ma zdanie, powiedzmy, które no raczej zakrawa na to średniowiecze, tak znienawidzone przez panie feministki, ale one w zasadzie, jak chodzi o zaczęcie życia, to mają właśnie takie średniowieczne poglądy. Średniowieczne, to znaczy jeszcze nie poparte żadnymi badaniami naukowymi, bo wtedy nie było takich instrumentów jak, nie wiem, mikroskop czy jakieś tam aparatura do badań reakcji chemicznych. No i dlatego w średniowieczu różne były teorie na ten temat. Dzisiaj tę aparaturę podstawową, prostą mamy i możemy to po prostu zobaczyć, zbadać, stwierdzić, opisać. Jeżeli ktoś nie potrafi się posługiwać mikroskopem, to niech weźmie podręcznik po prostu do biologii i sobie go przejrzy i będzie wiedział. No, to na kanwie tej matury próbnej Michała. Raz jeszcze życzenia, żeby ta matura dobrze poszła, próbna i także i ta prawdziwa dla Michała, dla wszystkich maturzystów, którzy teraz się przygotowują, szczególnie tam dla kolegów, koleżanek, o których Michał przed chwileczką nam opowiedział. Słucham Radia Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi skąd?
Teresa z Wierunia.
Witam Pani Tereso.
Ja też się wybierałam do Warszawy na ten uroczystość, ale w ostatniej chwili tam mnie chwyciło trochę choroba. No już i wiek, nie będę mówić jaki, 26 rocznik.
A to pani byłaby wśród tych rzeczywiście ludzi w podeszłym wieku?
Bo od nas z Wielunia były dwa autokary.
No proszę, a mówiono, że było tylko kilkanaście, to z Wielunia dwa, tak? A to się tak śmieje tylko. Ale pani duchowo się łączyła z całym naszym.
I chciałam właśnie podziękować z całego serca za tą telewizję Trwam. No Boże, jak ja cały czas płakałam z radości, no i z tego wszystkiego, z przejęcia, no coś cudownego, naprawdę. Tak się ucieszyłam tym, chociaż że mogłam się tak łączyć duchowo.
Tak za życiem po prostu.
I to jest, no, to jest naprawdę cud, ta telewizja Trwam. To jest coś, no to się nie da opowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Gorąco panią pozdrawiam i życzę, żeby ta choroba, która panią tak chwyciła nagle, żeby puściła.
No ale co zrobić? To już nie nasze są rządy. Trzeba wszystko przyjąć.
A no właśnie, a mówią, że mamy sami decydować o swoim ciele, a w tym momencie nie potrafimy zdecydować, że chcemy być zdrowi, bo nas dopadnie choroba.
Cieszę, że pojadę, ale no nie wyszło. Pozdrawiam ojca Jacka.
Pozdrawiam i cieszę się, że pani była z nami właśnie tak duchowo, łączyła się poprzez telewizję i radio.
No, bardzo. Pozdrawiam ojca Jacka, wszystkich ojców, ojca Tadeusza, bo tak nie dzwonię, bo tak nie można się dodzwonić, ale wolę już uczestniczyć niż dzwonić. Ojciec Jacek, pamiętaj, był w Wieluniu, chociaż chwilę, nie?
No właśnie, pamiętam i z tej od razu jak pani powiedziała, że pani jest z Wielunia, to od razu mi się przypomniało. Pozdrawiamy tam franciszkanów w Wieluniu.
No, no ojcowie, to ja jestem ich takim sympatykiem, że naprawdę to są tacy wspaniali ludzie, naprawdę ci ojci franciszkanowie. A szczególnie ojciec January, to nas tak trochę trzyma.
O tak, właśnie, ojciec January, wspaniały. No. Pozdrowienia, dziękuję, szczęść Boże.
Był zapłat. Pozdrowienia również.
Dziękuję bardzo. No miły telefon również z Wielunia. Popatrzmy, ile też było uczestników tego marszu dla życia, którzy nie mogli być osobiście. Którzy nie mogli być osobiście w Warszawie, a jednak łączyli się z nami. Słucham Radia Maria, halo? Słucham Radia Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria z Niemiec.
Witam serdecznie, Pani Maria.
Proszę księdza, chciałam powiedzieć, że na początku chciałam w ogóle wszystkich przytulić do serca, ucałować wszystkich uczestników, którzy brali udział w Marszu Życia. Serce się radowało, widząc tyle osób, które wzięły udział w tym marszu, mimo że to był dzień powszedni, w ciągu tygodnia, i tyle ludzi się popatygowało. Właśnie, że mnóstwo było osób młodych. I a propos tego, co ksiądz powiedział odnośnie tych szacunkowych w ogóle ten. Ja też weszłam do internetu i bardzo się zdziwiłam, że w ten sposób zaniżono w ogóle ilość osób. Tak jak ksiądz powiedział, oscylowało to od 700 do maksymalnej kwoty 1500. No sam fakt, jak oglądałam zdjęcia, które zostały zamieszczone w internecie, pofatygowałam się policzyć osoby w danym kwadracie i pomnożyć przez tą wielość tych kwadratów na tym zdjęciu, to wychodziło mi już o dużo, dużo więcej. W każdym razie z tego, co w ogóle widziałam, z tych różnych ujęć, w różnych tych, ja szacuję, że tam było co najmniej kilkanaście tysięcy osób, a rozmawiałam z uczestniczką bezpośrednią, która wzięła udział osobiście w Warszawie, więc pytała policjantów, którzy byli jak gdyby taką służbą porządkową podczas tego marszu, więc policjanci już podczas marszu, ale to trwania, powiedzieli, że według ich szacunku było to 15 tysięcy, co najmniej 15, jak nie więcej. Ale do czego zmierzam? Tak jak przedstawiały w ogóle media, zaskoczyło mnie to bardzo, no bo to było jedne wielkie przekręty, a mianowicie cały czas tylko była mowa o prawie do życia od chwili poczęcia. Natomiast drugiego członu, gdzie wybrzmiał on i w kościele, podczas homilii księdza biskupa Dzięgi i podczas przemowy, czy to pani posła eurodeputowanej pani Krupy, czy też pana Tomczaka, czy też posła i jednocześnie wicepremiera Giertycha, wszystkie te osoby w swoich wystąpieniach wyraźnie podkreślały prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czyli brano też pod uwagę osoby, które są chore, które są ułomne, które są starsze, a którym się przygotowuje po prostu eutanazję. I właśnie tego typu w ogóle zakłamanie wystąpiło na stronie internetowej gazety.pl i na stronie internetowej dziennika online. Nigdzie nie wystąpił drugi człon o zapewnieniu od poczęcia do naturalnej śmierci, czyli do końca życia. Tyle, ile Pan Bóg komuś przeznaczy żyć. Czy to będzie 100 ileś lat, czy to będzie 50, czy to nawet w ogóle będzie dziecko schorowane i umrze we wcześniejszym wieku. Tego w ogóle zabrakło. I mnie to wstrząsnęło. Ale oglądałam jeszcze w dniu dzisiejszym na Polonii program Wierzę, wątpię, szukam. Jest to taki agencji katolickiej program. I tam wystąpił, proszę ojca, doktor habilitowany nauk medycznych, pan Tomasz Dangel. Wstrząsnęła mną jego wypowiedź. On reprezentował warszawskie hospicjum dla dzieci. Proszę księdza, to co tam wybrzmiało, dla mnie było szokiem. Po tym właśnie, że prasa pominęła właśnie problem eutanazji. On powiedział o eutanazji, że on jest za tym. Podzielił eutanazję na dwie eutanazje, bierną i czynną. W tej czynnej powiedział, że jest za niepodtrzymywaniem w ogóle ludzi chorego, który po prostu już nie rokuje żadnych szans. I powiedział o pomyśle powołania komitetów etyki klinicznej przy szpitalach. I powiedział również o polskim że polskie prawo powinno się zmienić, żeby lekarze mogli decydować, kogo warto dalej prowadzić leczenie, a kogo przedwcześnie, za przeproszeniem, odebrać mu życie. I proszę ojca, to co dzisiaj, jeśli chodzi o jeszcze o debatę w Sejmie. Zaszokowały mnie wypowiedzi w ogóle między innymi posłanki SLD, która powoływała się na pana prezydenta i na Kościół. No dziwna to sprawa, bo pozwolę sobie zacytować komentarz, który został zamieszczony w dzienniku, który w ten sposób relacjonuje jej wypowiedź sejmową. Próbując zaś zmieniać konstytucję, to politycy, dla których opinia autorytetów konstytucyjnych jest bez znaczenia, to politycy, którym przyświeca wojujący narodowo-katolicki światopogląd, wyrażający religijność nieco uproszczoną i represyjną, ocenia Szymanek Deresz. I dalej. Posłanka Sojuszu powołała się także na krytyczne pod tym względem jej zdanie opinie hierarchów kościołów, w tym arcybiskupów. Kazimierza Nycza, Tadeusza Gocłowskiego, Józefa Rzycińskiego. Przypomniała, że początkowo przeciwny wszelkim zmianom konstytucji w sprawie ochrony życia był także prezydent Kaczyński. Jak ocenia dziś prezydent, proponując własną poprawkę, uległ presji. I dlaczego autorzy tych projektów głusi są na nawoływania większości kobiet polskich, w tym małżonki pana prezydenta? I po tym, po przeczytaniu takiej informacji, no jest w tym część prawdy, ale nasuwa się pytanie, czyżbyśmy mieli do czynienia z nową lewicą? I teraz wystąpienie następnej posłanki reprezentującej Platformę. No szok to, co ona powiedziała, bo ona się odwołała o niezmienianie dekalogu. Proszę ojca, kto zmienia dekalog? Mnie się wydaje, że ci, którzy się mienią w ogóle takimi wierzącymi, tak jak ta pani z Platformy, podejrzewam, skoro się odwołała do dialogu. Ja nie widzę żadnych zmian. Ja widzę po prostu dokładniejsze i precyzyjne określenie, żeby potem nie było właśnie tego typu ze strony tej pani posłanki Elżbiety Radziszewskiej, że ona się faktycznie powoła na dekalog, w którym piąte przykazanie dekalogu mówi nie zabijaj, ale kiedy nastąpią w ogóle eutanazje, czy takich właśnie schorowanych dzieci, czy też ludzi starszych, którzy no, według tych, którzy będą chcieli ich zgładzić, są nieefektywnymi ludźmi, a ja uważam, że właśnie starszy człowiek, mający za sobą taki długi okres życia, jest po prostu no, czymś drogocennym ze względu na swoje doświadczenie życiowe.
To są oczywiste sprawy. Ale
do tego zmierzam, że później będzie tak, proszę ojca, że ta pani, która teraz usterkuje to sprecyzowanie tego faktu niezabijania, to znaczy i małych dzieci, i od poczęcia do naturalnej śmierci, podejrzewam, że jeśli to nie zaistnieje, to ta sama pani posłanka potem będzie ten dekalog interpretowała tak, jak jej się żernie podoba.
Ja bym powiedział w tym momencie tak, do pani, bo tutaj mam też przed sobą tę depeszę, do pani Elżbiety Radziszewskiej. Pani poseł Elżbieta Radziszewska, pani popełniła pomyłkę w Sejmie, o ile wiem, Sejm nie proceduje obecnie nad dekalogiem, tylko proceduje nad zmianami do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. To są dwie różne sprawy i proszę się tego trzymać, tak byśmy mogli powiedzieć pani Radziszewskiej. I to jest cała kwestia. Czy ktoś w Sejmie dekalog jest...
Do Kościoła, do Boga,
o to chodzi.
A właściwie oni są ustawodawcami prawa, jakim jest Konstytucja.
Oczywiście, że tak. I tym się trzeba zajmować, a nie mówienie, że się dekalog zmieni. Dekalog będzie taki sam, obojętnie, czy Konstytucja będzie taka, czy inna, czy jeszcze jakakolwiek
czy
jeszcze
zmieni. Inne rządy, to jest.
Dekalog się
jest
od o ile wiem, dekalog się nie zmienia od kilku tysięcy lat i jakoś do tej pory się jeszcze nie zmienił, także bądźmy o to spokojni. Pani posłanka Elżbieta Radziszewska też powinna być o to spokojna. Także tutaj taki apel. Pani zdaje się, pani Marysia też do niego przyłącza, do pani Radziszewskiej, żeby się nie niepokoiła o dekalog. Po prostu on zawsze będzie taki, jaki jest.
I chciałam jeszcze powiedzieć o tych feministkach. No ich była dosłownie garstka. Wiadomo, ten nurt prezentują. No było to żałosne. Ja po prostu patrząc na te panie, wstydzę się za nich. Że takie po prostu, no, że tego typu ludzie, takie, no, przepraszam za stwierdzenie może dosadne, zakały narodu polskiego, mogą w ten sposób w ogóle manifestować swoją inność. No jest to po prostu niesmaczne i wydaje mi się, że one chyba to robią jak Judasz za pieniądze. No bo człowiek o zdrowym rozumie nigdy by do takich jakichś analogii nie doszedł i do takich jakichś perfidii przez nich lansowanych, no to w ogóle jest niesmaczne.
Przede wszystkim ludzie tolerancyjni, kulturalni, tacy jak my jesteśmy, na pewno byśmy ani pani Szczuki, ani innych nie wysyłali w kosmos, tak jak ona wysyłała
inne. Właśnie to mogło wybrzmi, to wybrzmiało w ogóle w homilii biskupa Dzięgi, gdzie zdając sobie z tego sprawę, że Polska się mieni w ogóle katolickim krajem, że taki wysoki procent, on apelował, żeby się wszyscy po prostu połączyli, obojętnie nawet jakiego są wyznania, bo po prostu to nawet dla niewierzącego człowieka sumienie nie powinno pozwolić na tego typu precedery. Także proszę ojca, to jest bardzo poważna sprawa i tak jak ja już kiedyś mówiłam na antenie, ja po prostu nie widzę w tych sprawach kompromisu, dlatego że właśnie nawet ta audycja przez agencję katolicką realizowana i ta wypowiedź tego doktora Dangela, no było to dla mnie straszne.
No tutaj stawiamy pytanie w ogóle, jaki sens ma przez katolicką redakcję prezentowanie czegoś takiego, prawda? Jaki ma to sens?
Chyba ona już jakieś zupełnie inne nurty reprezentuje, a nie te, które są właściwe dla naszej wiary.
Tak.
Jakim jest rzymskokatolickie wyznanie.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Dziękuję w ogóle za to, że radio podjęło ten trud jeszcze w tak krótkim czasie, jak gdyby pośrednika, jeszcze takiego łącznika, że po prostu ci ludzie mogli dzięki radiu się po prostu